Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. O drodze wewnętrznego nawrócenia świętego Augustyna mówił w katechezie na audiencji ogólnej Benedykt XVI. Papież przyznał, że osobiście czuje się związany z tym wielkim konwertytą. Relacją z audiencji rozpoczniemy magazyn. Naszym gościem będzie pracujący w Czadzie ksiądz Stanisław Worwa. Ten afrykański kraj stał się ostatnio sceną krwawej rebelii. Będziemy rozmawiać o przyczynach konfliktu, pracy misyjnej i perspektywach na pokój. 27 lutego wita Państwa Beata Zajączkowska. Choć wiarę wyssał z mlekiem matki, odszedł od chrześcijaństwa. Do chrztu doprowadziło go jednak nieustanne poszukiwanie prawdy. Później odkrył potrzebę służenia innym. Z biegiem lat doszedł do codziennej prośby o przebaczenie w przekonaniu, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, których oczyszcza tylko Bóg. Katechezę o trzech etapach nawrócenia świętego Augustyna Benedykt XVI wygłosił na audiencji ogólnej. Zwrócił uwagę, że ten jeden z największych konwertytów chrześcijaństwa nie nawrócił się od razu. Proces wewnętrznej przemiany świętego Augustyna może być modelem dla wszystkich.
Podjął studium listów świętego Pawła i to zbliżyło go do chrześcijaństwa i do wiary, w której rozpoznawał pełnię prawdy. W roku 387 w Mediolanie przyjął chrzest z rąk świętego Ambrożego. Powrócił potem do Afryki, gdzie założył niewielki klasztor, w którym wraz z przyjaciółmi oddawał się kontemplacji i studium. Wkrótce jednak został wyświęcony na kapłana i podjął pracę duszpasterską. Sam określa ten moment jako drugie nawrócenie. Przestał bowiem koncentrować uwagę na sobie samym, a skierował ją na potrzeby duchowe i materialne tych, którym przyszło mu służyć. Jego nawrócenie dokonywało się każdego dnia. Nieustannie prosił Boga o przebaczenie, pokornie uznając, że tylko Chrystus mógł do końca wypełnić wolę Ojca, zaś wszyscy członkowie Jego ciała, to znaczy Kościoła, powinni wciąż modlić się i odpuść nam nasze winy, oczyszczając pragnienia i nadzieje, aby w pełni przyjąć miłość Boga.
Papież najpierw spotkał się z pielgrzymami indywidualnymi w Bazylice Świętego Piotra. Zachęcił ich, aby w Wielkim Poście szczególnie starali się świadczyć o miłości Chrystusa. Zasadniczą katechezę wygłosił następnie w auli Pawła VI. Przybyły tam grupy zorganizowane, w tym kilkudziesięciu biskupów, przyjaciół ruchu Focolari, uczestniczących w sympozjum o przemieniającej mocy Ewangelii w sytuacjach kryzysowych.
Benedykt XVI wyznał, że osobiście czuje się związany ze świętym Augustynem w związku z rolą, jaką odegrał on w jego życiu teologa, pasterza i kapłana. Obie dotychczasowe encykliki inspirowane były myślą wielkiego konwertyty. Dlatego encyklikę Deus Caritas Est papież symbolicznie przekazał Kościołowi przy grobie świętego Augustyna podczas swej wizyty w Pawii.
Witam Polaków obecni na tej audiencji. Pozdrawiam szczególnie dwóch niewidomych z Warszawy. Niech okres Wielkiego Postu będzie dla wszystkich czasem dobrego przygotowania do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Serdecznie Wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Jesteśmy grupą osób głuchoniewidomych. Ogromnym przeżyciem jest dla nas to, że możemy wędrować w ciemności ku światłu z pomocą świętych. 10 lat temu zaczęły się pierwsze kontakty, myślenie o tym, jak włączyć ludzi głuchoniewidomych w normalne życie Kościoła.
Rektor seminarium misyjnego w Pieniężnie, Szczepan Szpyra. Nasza wspólnota seminaryjna staje się coraz bardziej międzynarodowa, ponieważ mamy studentów z różnych krajów misyjnych, takich jak Indie, Wietnam, Indonezja, Brazylia, a ostatnio także i z Chin. Sprawa uniwersalności Kościoła jest bardzo dla nas ważna.
Jesteśmy z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa Zabrze. Ten czas tutaj pielgrzymowania ma być dla nas również czasem i pokuty, i czasem nawrócenia, powrotu do Chrystusa, do umiłowania Kościoła i czasem szczególnej, intensywniejszej modlitwy.
Wiele lat niepokoju, a w ostatnich dniach stan wyjątkowy. Z takimi problemami zmaga się Czad, jeden z najbiedniejszych krajów środkowej Afryki. Pomimo trudnej sytuacji wciąż pracują tam polscy misjonarze. Jednym z nich jest pochodzący z diecezji tarnowskiej ksiądz Stanisław Worwa. Misjonarz przez ostatnie dni przebywał w Polsce. Wprowadzenie w Czadzie stanu wyjątkowego opóźniło jego powrót do Afryki. O przyczynach konfliktu, pracy misyjnej i perspektywach na pokój z księdzem Stanisławem Worwą rozmawia Rafał Łączny.
Przyjechał ksiądz do Polski wraz z biskupem Dżameny i okazało się w połowie lutego, że do Czadu wrócić nie można. Został tam wprowadzony stan wyjątkowy. Biorąc pod uwagę, że ten konflikt w tej środkowoafrykańskiej republice trwa od wielu, wielu lat, zastanawiam się, jak to wyglądało przez te ostatnie 4 lata. Czy ksiądz doświadczył tego niepokoju, jaki jest udziałem Czadyjczyków?
To da się odczuć, że jest brak pokoju w tym kraju, ale zdarzały się sytuacje, kiedy nie mogliśmy spotykać się z wiernymi, by sprawować Eucharystię. Takim przykładem w okolicach stolicy był 13 kwietnia 2006 roku, Wielki Czwartek, kiedy rebelianci wkroczyli na przedmieście Dżameny i wtedy nie mogliśmy sprawować liturgii. Teraz sytuacja się powtarza. Wielki Post 2008 roku, gdy rebelianci wkroczyli do Dżameny, kiedy panuje stan wyjątkowy, kiedy ograniczone są możliwości też poruszania się po stolicy. Ale mimo wszystko ja odczuwam, że mimo braku pokoju, a ten brak pokoju jest widoczny i odczuwalny od 65 roku, to już jest ponad 40 lat. Mimo braku pokoju ludzie czekają na księdza, ludzie chcą i teraz masowo uczestniczą we mszy świętej. Codziennej mszy świętej, nie tylko niedzielnej, ale codziennej mszy świętej.
Do Polski docierają mimo wszystko szczątkowe informacje. Mówi się o rebelii, o ataku rebeliantów na stolicę Czadu, ale nie wiemy, co leży u źródeł tego, tak jak ksiądz powiedział, trwającego od 1965 roku konfliktu.
Przede wszystkim walka o władzę, walka o wpływy. Obecny prezydent objął władzę w 90 roku i objął ją przychodząc z rebelią z Sudanu. 18 lat jest prezydentem. Rebelia, która ma miejsce teraz od 2005 roku, te ostatnie lata, to są ludzie z jego plemienia. 3 główne grupy, 2 grupy z plemienia prezydenta, a 3. grupa z plemienia, z rodziny prezydenta, który był wcześniej, jego poprzednika, Issen Abre. Chodzi o to, kto będzie miał wpływy. Wszystko toczy się w stolicy i ci ludzie bardzo często nie widzą sensu ewoluowania, poprawy swojego życia, żeby wybudowali domy. Dlatego, że sami mówią wprost, my wybudujemy, przyjdą jutro, zburzą, zabiją, przegonią.
Czy ten konflikt ma także wpływ na mieszkających tam chrześcijan? Czy on ma także jakiś kontekst religijny? Czy tylko jest to walka o władzę, o której ksiądz wspomniał?
Do roku 1990 muzułmanie, którzy byli, to byli ludzie handlu, to byli nomadzi, ci, którzy szli z północy na południe z bydłem. I te relacje między mieszkańcami Czadu i muzułmanami, katolikami, protestantami układały się w miarę dobrze. Natomiast po tej dacie, kiedy islam wojujący, kiedy ci ludzie przejęli władzę, doszli do wpływów, katolicy są dyskryminowani, nie mają dostępu do władzy, do urzędów. Jeżeli ktoś jest dobrze wykształcony, a jest katolikiem, może być tylko zastępcą. Nigdy nie będzie miał głosu jakiegoś wiodącego, że będzie mógł podjąć decyzję. Za rebeliantami, którzy są dzisiaj, jest taka obawa, że idzie Liga Arabska. A więc jeszcze bardziej może to zaognić sprawę dialogu, sprawę relacji między katolikami i muzułmanami.
Czy to się odbija także na misjonarzach?
Jeżeli chodzi o Polaków w Czadzie, to jest 22 misjonarzy. 7 księży, 7 ojców zakonnych, 7 sióstr zakonnych, 1 brat zakonny. Nie mogę powiedzieć, że jesteśmy dyskryminowani, że jest nam bardzo trudno. Ja muszę osobiście powiedzieć, że mam dobrych znajomych wśród muzułmanów. Nie wszyscy ludzie są wojujący, nie wszyscy ludzie chcą zła. Jeżeli wspomniałem o dobrych znajomych, o muzułmanach, może się zdarzyć tak, że dzisiaj on podaje mi rękę, jutro mnie nie będzie znał. Ale na dzień dzisiejszy, czy ja, czy inni, nikt z nas nie zaznał jakiejś przykrości, jakiegoś niebezpieczeństwa ze strony także muzułmanów.
Świat przygląda się jak na razie dość spokojnie sytuacji w Czadzie. Tam stacjonuje około 1500 żołnierzy francuskich. Przypomnijmy, Republika Czadu to była kolonia francuska. Niestety Francuzi nie są zbyt lubiani przez mieszkańców Czadu. Czy to się odbija także na pozostałych białych mieszkańcach tego kraju?
Myślę, że można zaobserwować coś takiego, że Francuzi ogólnie nie są lubiani w Czadzie. I jeżeli jest jakaś trudna sytuacja, to wszyscy biali to Francuzi. I bardzo często ja spotykam się w stolicy z taką sytuacją, że nawet policjant, który mnie zatrzyma na ulicy, muszę się tłumaczyć, że nie jestem Francuzem, że jestem Polakiem. I jest ta różnica. Jeżeli wiedzą, że jesteśmy Polakami, szanują nas, mimo wszystko szanują nas, znają też historię, wiedzą, że my byliśmy kiedyś kolonizowani pod zaborami, że my też cierpieliśmy, że my znamy ich cierpienie. Natomiast są sytuacje, kiedy trzeba uważać, kiedy są jakieś demonstracje przeciwko Francuzom, to znaczy przeciwko wszystkim białym. A więc wtedy no, nie możemy się poruszać po Dżamenie, by nie stała się jakaś przykrość. Natomiast jeżeli chodzi o polskich żołnierzy, wrócę do spotkania księdza biskupa Matiasa Ngarteri z żołnierzami w Bydgoszczy. Coś, co myślę, że powinno podnieść każdego z nas na duchu i dać też troszeczkę do myślenia. Ksiądz biskup nazwał żołnierzy, polskiego żołnierza, który będzie w Czadzie, misjonarzem w mundurze. I myślę, że to nie jest tylko prośba, ale jest to także zadanie dla nas wszystkich. Tak jesteśmy postrzegani w Czadzie, jako kraj bardzo katolicki.
Czy zdaniem księdza zewnętrzna ingerencja w tym kraju jest niezbędna, jest konieczna? Inaczej ta rebelia nigdy się tam nie skończy i tam nigdy nie będzie pokoju.
Nie chciałbym wchodzić w takie tematy, ale kiedyś ksiądz biskup zapytany przez jednego z Polaków, czy widzi szansę na zakończenie problemu rebelii, problemu w Darfurze, ksiądz biskup, który jest Czadyjczykiem, powiedział, że tak szybko to się nie skończy.
Ksiądz pracuje w stolicy kraju, Dżamenie. Wydawałoby się, że z takiej perspektywy europejskiej można się spodziewać, iż będzie to no, miasto jak na stolicę przystało, dobrze rozwinięte. Przecież mówi się o Czadzie jako o tym jednym z najbardziej demokratycznych krajów w Afryce. Jak to miasto wygląda? Jak wygląda księdza parafia?
W stolicy nie ma dużo budynków piętrowych. Są dwa, trzy budynki piętrowe. Reszta to są budynki z gliny przykryte blachą. Od jakiegoś czasu ostatnio ludzie zaczynają budować mimo wszystko, mimo strachu i groźby, że to zostanie zniszczone przez rebeliantów, przez żołnierzy, zaczęli budować domki takie parterowe z cegły wypalanej. Ktoś, kogo stać, przykryje ten dom blachą. Ktoś, kogo nie stać, no będzie to dom z gliny na dwa sezony, dwie pory deszczowe przykryte słomą. Natomiast brakuje w tym kraju, brakuje w stolicy energii elektrycznej, brakuje dróg asfaltowych, brakuje kanalizacji. Parafia, w której jestem prawie 2 lata, na obrzeżach stolicy, to parafia ponad 4000 wiernych, ale kościoła w naszym rozumieniu tam nie znajdziemy. To są słupy metalowe przykryte blachą, które pomieszczą tę rzeszę ludzi. Brak plebanii, pracuję gdzie indziej, mieszkam gdzie indziej, ale żeby być z tymi ludźmi, no jestem zmuszony, czy chcę nawet, muszę przyjeżdżać do nich codziennie, żeby być z nimi. Msza święta musi się rozpocząć dość w czas, zwłaszcza ta niedzielna, by słońce przygrzewając do blachy, no nie przypiekło tych ludzi. A więc mszę świętą niedzielną rozpoczynamy o godzinie 7:30.
W krajach takich jak Czad nie ma mowy o rozdzieleniu pracy duszpasterskiej i działalności charytatywnej. Tak jest pewnie i w księdza parafii.
To prawda. Trudno oddzielić pracę duszpasterską od pomocy humanitarnej. Gdy widzę biedę, no trudno mi siąść i patrzeć i mówić tylko o tym. Staramy się wszyscy misjonarze, nie tylko Polacy, ale wszyscy w jakiś sposób pomóc tym ludziom. Praca misjonarza to przede wszystkim bycie z tymi ludźmi. I oni to doceniają, oni to widzą. Niekoniecznie muszę przynieść coś, zrobić coś, wybudować coś. Oni czują, że jestem z nimi dobrowolnie, bez żadnego nacisku, że jestem. I w tej sytuacji, to co dzieje się teraz w Dżamenie, początek lutego, luty, niewielu wyjechało misjonarzy, większość została. Wyjechali ci, którzy byli ewakuowani z terenów zagrożonych i są teraz w swoich rodzinnych krajach, ale wielu już wraca, mimo wszystko, by pomóc. Na pewno na dzień dzisiejszy zniszczenia w Dżamenie są duże, bardzo duże. I wiele rzeczy trzeba zaczynać od nowa.
Wspomnieliśmy, proszę księdza, o tej pracy charytatywnej. Zastanawiam się, skąd ksiądz bierze na to pieniądze, mówiąc bardzo wprost.
To wszystko bazuje na ofiarności naszym przypadku kościoła w Polsce, parafii, z których się wywodzimy, diecezji, z których się wywodzimy, które nas posłały. I wiem i sam to odczuwam, że ci wierni z naszych parafii, z naszych diecezji czują to, że nie tylko posyłają, ale posyłając nie zapominają. Te wszystkie projekty, które robimy, czy przez pomoc Ad Gentes, czy Komisji Misyjnej, to są też projekty, które są w dużej mierze finansowane przez diecezje, przez parafie, przez dekanaty, miejsca rodziny i kościoły partykularne, z których się wywodzimy.
Istnieje jednak obawa, takie obawy wyraża wiele instytucji pomagających misjom, że w związku z niepokojami, jakie od wielu lat trwają w Czadzie, a nasiliły się w ciągu ostatnich tygodni, należy przemyśleć tę pomoc dla Czadu, czy nie należy jej czasowo wstrzymać ze względu na to, że mogą to być pieniądze, znowu mówiąc bardzo wprost, wyrzucone w błoto.
Czy ja mogę odpowiedzieć pytaniem? Czy matka, widząc, że dziecko wyrzuca czy nie je tego, co jest przygotowane na stole, przestanie gotować dla dziecka? Ten konflikt trwa od 1965 roku, a więc możemy powiedzieć, że nie ma sensu pomagać, bo i tak to wszystko zostanie zniszczone. Ale tam są ludzie. Ta podstawowa pomoc jest potrzebna, by oni mogli żyć w warunkach godziwych. I tego potrzeba im. Myślę, że nie możemy zapominać o tej pomocy dla nich. Przede wszystkim modlitwa, ale też pomoc materialna.
Powiedzmy jeszcze, proszę księdza, kilka słów o kościele lokalnym. Ksiądz wspomniał, że przyjechał do Polski razem z biskupem z Dżameny. Jak wygląda ten kościół lokalny? Czy już są lokalne powołania, które mogą ten kościół wzmocnić?
Początki kościoła w Czadzie, czy pierwszych misjonarzy, którzy pojawili się w Czadzie, to 1929 rok. Pierwsza diecezja to są lata 50., seminarium międzydiecezjalne lata 80. Jeżeli chodzi o powołania rodzime, od 1929 roku do dnia dzisiejszego to około 150 powołań, jeżeli chodzi o księży diecezjalnych i zakonnych. Z tego takich czynnych około 100. Dzisiaj w seminarium, które jest dla 7 diecezji i 8 prefektury apostolskiej, jest 102 kleryków na cały Czad. To nie jest dużo, ale to nie jest też mało. Myślę, że jeszcze długo będzie potrzeba misjonarzy z zewnątrz, fideidonistów, księży, sióstr zakonnych.
Proszę księdza, to jest z jednej strony kraj bardzo biedny, a z drugiej bardzo bogaty. Cała północ to są tereny pustynne, Sahara. Południe znowu ma sporo bogactw naturalnych. Domyślam się, biorąc pod uwagę, że znaczna część muzułmanów mieszka na północy, że to także jest jakimś podłożem konfliktu i napięć wewnątrz tego kraju.
To prawda. Jest ogromna różnica między północą a południem. Dla jednych wyjściem z impasu byłoby stworzenie republik, północ i południe. Ale to, co pan zaznaczył, północ jest biedna. To jest Sahara, to jest pustynia, góry Tybesti. I życie praktycznie nie istnieje. Tam są nomadzi ze zwierzętami, tam są w wioskach tylko pracownicy administracji i tyle. Natomiast życie w Czadzie toczy się od Dżameny na południe. Teren bogatszy, dużo bogatszy i w dobra naturalne. W dobie jest na przykład ropa naftowa. Zresztą tej ropy naftowej jest bardzo dużo w Czadzie. Wody pitnej. I na południu jest uprawiana, jest ziemia, a więc jakieś plony są. I taka granica między północą a południem jest w Dżamenie.
Czy ksiądz widzi jakąś perspektywę dla tego kraju, jakąś przyszłość? Czy on wciąż będzie, tak jak przez ostatnie 40 lat, pogrążony w chaosie i będzie taka amplituda, kilka miesięcy spokoju, znów kilka miesięcy niepokojów, bo to ma wpływ zarówno na ludzi tam mieszkających, a tym samym także na rozwój kościoła.
Ja wierzę w zmiany, że te zmiany zajdą, ale potrzeba dialogu. Potrzeba, aby północ i południe zasiadły do dialogu, by te wszystkie zmiany, które muszą też zaistnieć w Czadzie, by były na bazie dialogu. Ja te zmiany zauważam, bo nie jestem cały czas tam, w jednym miejscu. Oni są na co dzień i bardzo często tych zmian nie widzą. Natomiast kiedy ja przyjeżdżam na przykład do parafii, w której zaczynałem swoją pracę misyjną, do Busso, po 3 latach, te zmiany widzę. Ku dobremu, oczywiście ku dobremu, ale to jest bardzo powolne. Coś, co się zmieni, może być zniszczone jutro.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Szczęść Boże.
Pracującym w Czadzie księdzem Stanisławem Worwą rozmawiał Rafał Łączny. I tą rozmową kończymy nasz środowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.